Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tuż po Światowym Dniu Kota nasz program nie może rozpoczynać się inaczej jak od uroczystego mruczanda, miauczanda kociego. Pewnie w wielu domach słuchaczy bajkowych tropów wtulają się w kolana albo fotelowe poduchy kocie sierściuchy. Kto je zna, ten wie, że koty to jedne z najbardziej gadatliwych, ale też kapryśnych futrzaków, dlatego mam nadzieję, że nikt nie zapomniał o ich dniu. A z powodu weekendu świętowanie może być dwudniowe i rozpieszczanie mruczków, jeśli zaczęło się wczoraj, to kontynuujmy spokojnie i dziś podrzućmy im jakiś zdrowy przysmak, przekąskę, wygłaskajmy za uszami, pod brodą, tam gdzie lubią najbardziej. I niech mruczą z wdzięczności głośno, bo nie ma chyba milszego dźwięku dla właściciela kocurzyska, jak takie przyjazne poburkiwania. No oczywiście bywa i tak, że z różnych powodów nie możemy mieć kota w domu, no to możemy zawsze sobie ulepić go z plasteliny na przykład, albo przespacerować się do Akcentu Zoo i tam poobserwować dzikiego kota Rysia. Leśnikom zdarza się widywać go w Puszczy Knyszyńskiej, a są fascynujące, bo z jednej strony wyglądem przypominają te nasze domowe czworonogi, ale już charaktery mają zupełnie inne. Na przykład nigdy nie zobaczymy rysia wygrzewającego się w słońcu. To nocne koty. No i wiadomo, one dziś w roli głównej, ale spotkamy się też z bohaterami naszej lektury do słuchania od wydawnictwa BIS. Wracamy z zielonej szkoły, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i zawsze tam prowadzą wszystkie tropy, również te bajkowe. Do 13 w Polskim Radiu Białystok, Olga Gordiejew, Kamil Kalicki. Witamy.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Bywają pręgowane, jednokolorowe, z długim włosem i zupełnie bez sierści, ze zwieszonymi uszami i z takimi krótko sterczącymi. Koty udomowiliśmy prawie 10 tysięcy lat temu. Nic dziwnego, bo udowodniono, że kontakt ze zwierzęciem pozwala nam zredukować stres, łagodzi wahania nastrojów, odpręża, uspokaja. Aby osiągnąć stan równowagi emocjonalnej, warto dotykać kota, czyli czuć jego ciepło, głaskać go, słuchać mruczenia. Taki kontakt z mruczkiem koi i podobno działa nawet przeciwbólowo, wycisza nasze nadaktywności, pomaga pokonać nieśmiałość, uczy obowiązkowości i odpowiedzialności za to, co oswajamy.
Skotek na płotek i mruga.
Kot mi włączył samochód na pilota, to wtedy ten samochód po mnie ciągle jeździł. Jeździł, aż spadłem z łóżka.
A ja wiem, że na przykład kupić kota w worku, takie powiedzenie, i to znaczy, że ktoś się nabierzył, że to prawdziwy kot, a to był na przykład pluszowy kot.
Na przykład, że jakiś chłopak jest kotem, a dziewczynka jest myszką.
Mateusz mówi, że można mieć kota w głowie.
Kto z nas nie ma od czasu do czasu takiego kota w głowie i o niego też warto zadbać, ale kontakt z żywym zwierzakiem wyzwala endorfiny, czyli hormony szczęścia. No i częstotliwość tych dźwięków wydawanych przez naszych podopiecznych doskonale współgra z nami, rozluźnia i zapewnia nam równowagę.
Koty są cudowne, to są najpiękniejsze zwierzęta na świecie. Ja uwielbiam mieszkać z kotami, z nimi przebywać.
Godzina 4:00, 5:00 to jest drapanie drzwi w sypialni. Puść, teraz jest czas na głaskanie.
Kot, jeżeli nam się dobrze razem mieszka, to ta miłość jest bezwarunkowa. To od razu widać, jak patrzy, jak jest całkowicie oddany i zrelaksowany. Przecież kot się nie kojarzy z takim zwierzęciem, który do góry brzuchem się położy i będzie merdał ogonem, a one prawie niemalże to robią. Tak, ale muszą się czuć bezpiecznie.
Tak, ale to trzeba się dostosować do jego humorów i jego akurat fantazji na to, czy chce mu się spać, bawić, czy tylko pomruczeć.
Chyba najbardziej lubię w moim kocie to, że jak już zapada w domu cisza i mam taką chwilę dla siebie, siadam na sofie i nie wiadomo skąd pojawia się kot, który domaga się uwagi i przyjdzie na chwilę, pomruczy i przytuli się. To mruczenie jest bardzo fajne, rozleniwiające, po czym oczywiście prowadzi mnie do lodówki.
Jest to stworzenie takie niezbyt pokorne i nie zawsze da się nauczyć zachowań, które nam by pasowały. Czyli jeżeli kotek się uprze, że będzie wchodził na stół, to on będzie wchodził na stół. Oczywiście możemy go w jakiś tam sposób motywować, żeby tego nie robił, ale on miewa swoje własne zdanie. Przeważnie za to kotki kochamy.
No mają swój charakter. Myślę, że kot jest bardziej stworzeniem tajemniczym jednak. Pies to jest zwierzę, które da się ułożyć, podporządkować, jest podległy człowiekowi, przewidywalny w bardzo dużej mierze. Natomiast kot zachował tą swoją niezależność i króluje taki żart, że właściwie to koty rządzą ludźmi.
No może i trochę rządzą. Niektórzy twierdzą, że psy mają właścicieli, a koty personel. No jest też takie powiedzenie, że kot w każdym uchu ma kilkadziesiąt mięśni, które służą mu do ignorowania nas. Albo że jeśli chcemy zająć najlepsze miejsce w domu, to musimy zrzucić z niego kota. A gdyby spanie było sportem olimpijskim, to kot wygrywałby złoto.
Bajkowe tropy.
Wiosna coraz bliżej, deszcz zmywa ostatnie ślady śniegu. Zaczynamy tęsknić za aktywnością na świeżym powietrzu. Przedszkolaki i szkolniaki wypatrują słońca, bo wtedy jest szansa, że wychowawcy i nauczyciele zgodzą się na spacery albo zajęcia WF-u na świeżym powietrzu. Ja podpatrywałam grupę młodych sportowców, którzy nie mogli wyjść na dwór, bo wiał silny wiatr, kropił deszcz, ale w sali gimnastycznej dzielnie szlifowali kondycję, by nie zabrakło jej, kiedy pogoda się poprawi i będzie można szturmować osiedlowe boiska i placy zabaw.
Leciutki rozkrok robimy i jedna rączka wędruje do nogi, a druga jak najdalej do tyłu i na przemian. Uwaga, 10 razy. Pomożecie liczyć? 5, 6, 7.
Na przykład wymachiwanie rękami, skłony, rozciąganie, krążenie. Były różne zawody, na przykład przejście pod płotkiem.
I co to daje?
Zdrowie.
Teraz staramy się jak najniżej, łokcie do ziemi, jak najniżej.
chodzi nam o poprawienie trochę motoryki dzieciaków, pokazanie właśnie różnych ćwiczeń, które można wykonywać w domu, które można wykonywać w czasie wolnym, które można wykonywać na placach zabaw.
Tomasz Chryj.
Żeby dzieciaki nasze trochę tutaj się więcej ruszały, żeby nie spędzały czasu wolnego przed komputerem, przed tabletami, przed telefonami, a poznały też inne formy.
Czego ich to może nauczyć?
Ja myślę, że dzieciaki przede wszystkim uczą się takiej zdrowej rywalizacji, fair play. Staramy się, żeby się nie obrażały. Wiadomo, każdy chce wygrać, każdy chce być najlepszy, ale my pokazujemy dzieciakom, że przegrana także wchodzi tutaj w rachubę, tak? Że można przegrać z głową podniesioną do góry, można poznawać nowych przyjaciół.
Uwaga! Robimy przysiad i w takiej pozycji próbujemy doskoczyć aż do ściany, okej? Okay? Nóżki niżej, to ja mam tak, skaczemy, no?
Trzeba skakać i się ruszać, żeby było nam ciepło, ćwiczyć nogę, żeby być potem jak Lewandowski.
Czemu warto ćwiczyć?
Żeby być wygimnastykowanym. Tak, jest się zdrowszym, sprawniejszym i się mniej choruje.
Żeby być lepszym, zwinniejszym, szybszym, umieć wyżej skakać.
Naszym zdaniem dzieciakom brakuje trochę tego ruchu, tej aktywności fizycznej. Wiadomo, ten postęp technologiczny, pęd za pieniądzem, tak, za godnymi warunkami życia, nie zawsze pozwala rodzicom na to, żeby poświęcić chociaż te pół godziny dziennie, tak? A jest to naprawdę niezmiernie ważne. Dzieciaki, które uprawiają jakąś aktywność fizyczną, sport, naprawdę amatorsko, dotleniają swój mózg, rozwijają swoje narządy ruchowe, poprawiają swoją motorykę, koordynację ruchowo-wzrokową, tak? Co jest bardzo ważne, ponieważ przy natłoku wielu bodźców dzieciom jest strasznie ciężko się skoncentrować na danym zadaniu. Dzieciaki kochają aktywność fizyczną, kochają sport. Warto, żeby każdy rodzic popatrzył wstecz, pożył wspomnieniami, zobaczył, ile czasu on spędzał na podwórku, ile czasu mama spędzała z koleżankami, tak, bawiąc, grając czy w gumę, czy na trzepaku, bo wydaje mi się, że jeżeli tak rodzice wezmą i porównają, to tutaj będzie przepaść. Oni wcześniej spędzali naprawdę mnóstwo czasu na podwórku, na placach zabaw. Dzieciakom teraz tego brakuje, mimo że mamy więcej możliwości. Mamy boiska, mamy baseny, kiedyś tego nie mieliśmy. A teraz myślę, że wystarczy tylko troszkę więcej chęci ze strony rodziców również.
Uwaga! Nie odrywamy pięć od ziemi.
Nie mamy wątpliwości co do tego, że ruch jest niezbędny dla zdrowia i dobrego humoru, ale ćwiczyć możemy też umysł i wtedy warto pomyśleć o Olimpiadzie Gier Planszowych, którą organizuje Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już w najbliższy czwartek. Skąd taki pomysł? O tym koordynator regionalny Olimpiady Paweł Murawski.
W przypadku każdej inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej ideą główną jest promocja naszej historii i też promujemy na tych polach bardziej rozrywkowych, jak właśnie gry planszowe. Te gry planszowe już powstawały od kilkunastu lat w ramach pracy Instytutu Pamięci Narodowej i w pewnym momencie zrodził się taki pomysł, żeby wykorzystać to w tej formie właśnie olimpiady, żeby zaangażować młodzież i żeby zrobić taki turniej gier planszowych Instytutu Pamięci Narodowej.
Lekcja historii jak przygoda.
Tak, bo to właściwie nawet nie jest nauka, to raczej jest taka promocja w tej formie właśnie przygody, ponieważ tam nie będziemy żadnych informacji kładli do głowy. Tam jest taka forma zabawy i zachęcenia do poznawania tej historii, więc to jest naprawdę ta najprzyjemniejsza możliwa forma tej edukacji.
Jakie gry musimy poznać, by wziąć udział w olimpiadzie?
Znajomość tych gier ani ich zasad nie jest wymagana, ponieważ na miejscu będą sędziowie, będą organizatorzy, którzy na każdym etapie prowadzą zawodników w te gry. Co do samych gier, jest ich 8. To gry zarówno i zespołowe, jak na przykład niepodległa. To też jest taka ciekawa forma, bo właśnie gra na niepodległa jest tą grą, w której nie ma rywalizacji, tylko jest praca wspólna tego zespołu czteroosobowego, tej drużyny, której zadaniem jest wcielenie się w jednego z ojców niepodległości. Tam mamy wybór 6 postaci do możliwości zagrania i próba odzyskania tej niepodległości, potem utrzymanie tej niepodległości. Więc takie oddanie tych realiów tamtego okresu, nie rywalizacja, a raczej wspólna praca w jednym celu. Natomiast pozostałe gry to są gry już takie raczej nastawione na współzawodnictwo, ale w takiej formie zabawy. Tutaj nie liczymy na jakieś wyniki, tylko raczej na taką zabawę, rozrywkę.
Zasady poznamy w czasie olimpiady, jeśli nie znaliśmy tych gier wcześniej, ale powinniśmy w związku z tym uzbroić się w pewną wiedzę historyczną. Czy jednak po prostu powinniśmy lubić historię?
Znaczy, my jako pracownicy edukacji IPN-u od długiego czasu już prowadzimy zajęcia też w szkołach z tymi grami w oparciu o te gry. gdzie w pierwszym etapie nakreślamy tą historię, o której ta gra opowiada, a później właśnie już rozgrywamy tą planszówkę.
Do kogo adresowane jest takie wydarzenie jak Olimpiada Gier Historycznych?
Regulamin tutaj jakby określa jasno wiek początkowy, bo są to osoby, dzieci, młodzież od lat 10, natomiast tej granicy górnej nie ma, mogą przychodzić całe rodziny, więc jest różny bardzo przekrój wiekowy, minimum to jest 10.
Jeśli chcemy wziąć udział w Olimpiadzie, to do kiedy możemy się zgłaszać, jakie warunki musimy spełnić?
Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę olimpiadagier.org. Białostocki finał odbędzie się 22 lutego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ulicy Złotej.
Najważniejsza chęć? Mobilizacja?
Chęć. To jest tak, to jest bardzo, też nie podchodzimy do tego tak bardzo rygorystycznie, to jest raczej chodzi o zabawę pewną, o spotkanie się razem, o to, żeby móc wspólnie w te gry pograć. Ta interakcja między zawodnikami jest zupełnie innego rodzaju niż w przypadku tych gier komputerowych, czy w przypadku, nie wiem, jakichś spotkań takich, tak, to też taka interakcja jest na innym poziomie zupełnie.
Wszystkie te gry z tytułami znajdziemy na stronie Instytutu. Wspomniał Pan o Niepodległej. Jakieś jeszcze przykłady gier, w które będziemy mogli zagrać?
Ciekawą formą są gry z cyklu Gwieździstej Eskadry. To są 3 gry lotnicze, właśnie oparte na wydarzeniach z wojny 1939 roku na terenie Polski, z ataku Niemiec na Wielką Brytanię, czyli z bitwy o Anglię, oraz z tego etapu jeszcze wcześniejszego, kiedy to bolszewicy próbowali zająć Lwów.
Gwieździsta Eskadra.
Tak, Gwieździsta Eskadra. Zachęcam. Ciekawa forma, ponieważ zasada zagrania w tą Gwieździstą Eskadrę polega na tym, że drużyna trzyosobowa musi podjąć wyzwanie gry w każdą z tych 3 gier. Czyli nie może być zawodnik grając tylko w jedną grę, tylko ta drużyna musi spełnić wymagania grając w 3 gry.
Mamy grę zespołową, mamy zróżnicowany jeden temat, ale z kilku perspektyw. A jakieś indywidualne pomysły?
Indywidualną formą jest na przykład gra Znaj Znak, kiedy też w oparciu o historię, o symbole, o ludzi, o wydarzenia związane z naszą historią, na przykładzie takiej popularnej gry jak Doble, czyli tam ćwiczymy refleks, szybkość, postrzegawczość, zawodnik musi znaleźć na kartach wspólny symbol. To jest taka bardziej gra indywidualna do zagrania przez jednoosobową drużynę. W tym roku odbędzie się druga edycja tej olimpiady. Tak jak powiedziałem, finał jest regionalny z Białymstoku, a finał ogólnopolski będzie w Warszawie. Z tego, co mi wiadomo, jest to kwiecień tego roku.
Rozumiem, że każda szkoła może się do Was zgłosić, jeśli chce zaprosić na takie zajęcia edukacyjne, inspirowane czy z wykorzystaniem gier historycznych?
Tak, olimpiada jest tylko właśnie jeden z etapów tej edukacji poprzez gry. Natomiast taką podstawą naszego działania jest edukacja bezpośrednio w szkołach na zajęciach z młodzieżą. Wtedy przyjeżdżamy ze swoimi grami, prezentujemy te gry i po doborze takiej najbardziej atrakcyjnej dla konkretnej grupy te rozgrywki przeprowadzamy już na miejscu z uczniami. Coś takiego bardziej aktywizującego tą młodzież, interaktywnego, tak, i wtedy właśnie przejeżdżamy z grami i też ten odbiór od młodzieży zawsze jest troszkę inny, kiedy wiedzą, że będzie zabawa, to na początku te 15-20 minut tego wysłuchania nas, tej opowieści o historii, wprowadzenia w historię, zazwyczaj jest to bezproblemowo i dla nich, i dla nas, bo potem przechodzimy do głównego celu spotkania, czyli do grania.
Olimpiada Gier Planszowych adresowana jest do uczniów, studentów, dorosłych, harcerzy, organizacji młodzieżowych, graczy z klubów, ale też niezrzeszonych, a zapisujemy się na stronie internetowej olimpiadagier.org.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
W cyklu do słuchania, do czytania mamy lekturę od zaprzyjaźnionego z nami wydawnictwa BIS, Pierwszaki z kosmosu, Rafała Witka. No i wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i zielona szkoła pierwszaków też.
Wiecie co? Kiedy się w autokarze śpiewa, to robi się weselej. I podróż szybciej mija. Ale nie wszystkim. Dlatego trzeba uważnie dobierać piosenki. I zawsze być gotowym na zmianę repertuaru. Po kupowaniu pamiątek jechaliśmy prosto do domu. Trochę nam było z tego powodu wesoło, a trochę smutno. Pani powiedziała, że to normalne po zielonej szkole. I spytała, co nas najbardziej ucieszy po powrocie. Spotkanie z moim psem, zawołał Andrzej. Kąpiel w wannie, stwierdziła Iwonka. Domowy obiad, dodał Seba. Telewizor, ryknął Maciek. Naprawdę? Zdziwiła się pani. Tak. Maciek pokiwał z przekonaniem głową, bo ja uwielbiam oglądać telewizję, a najbardziej reklamy. Znam wszystkie reklamowe piosenki, na przykład te o kremie do stóp. Zadbaj o swe stopy, pięty i paluchy, nałóż krem w upały, nałóż czasie pluchy. Ja też ją znam, ucieszył się Seba i zaraz zaczął śpiewać. Reszta dzieci natychmiast dołączyła. Okazało się, że piosenka o kremie do stóp to największy przebój w wielu domach. Sama ją nieraz nuciłam, bo trzeba przyznać, że melodia jest chwytliwa. Po piosence o kremie przeszliśmy do ballady o ubezpieczeniach na życie, potem do hymnu sprzedawców odkurzaczy i do hitu wszechczasów. czyli przyśpiewki o oleju rzepakowym. Mieliśmy jeszcze ochotę wykonać Ketchup Rock, ale wtedy...
Błagam, przestańcie już, poprosił pan kierowca.
Głowa mi pęka od tych ryków, nie znacie ładniejszych piosenek? Może płonie ognisko w lesie? Albo szła dzieweczka do laseczka? Albo chociaż czerwone jabłuszko? Jasne, takie też znamy. Pani klasnęła w dłonie i zarządziła zmianę repertuaru. Czerwone jabłuszko w naszym wykonaniu panu kierowcy się spodobało, bo po chwili dołączył do nas i śpiewał najgłośniej ze wszystkich. Nie przestawał śpiewać nawet wtedy, kiedy kupował bilet za przejazd autostradą, ani kiedy dojechaliśmy pod szkołę i wyciągaliśmy walizki z luku bagażowego.
Rozśpiewany ten wasz kierowca,
skomentowali rodzice, kiedy już mnie wyściskali na powitanie. No, potwierdziłam, bardzo rozśpiewany, bo z nami, pierwszakami, inaczej się nie da. Wiecie co? Nasze ziemskie przysłowia sprawdzają się też u ufolutków. To chyba znaczy, że te przysłowia są bardzo mądre i niezastąpione. Na przykład przysłowie o domu. Od razu przyszło mi na myśl, kiedy autokar zaparkował pod szkołą. Wprawdzie szkoła to nie dom, ale trochę jednak tak. To moja okolica. Razem z boiskiem, na którym się bawimy, sklepikiem, do którego wstępujemy z mamą po chleb. Parkiem, w którym karmimy ptaki i wiewiórki. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, zawołałam, widząc te znajome miejsca. O tak, powiedziała Titi, która siedziała dwa rzędy za mną. Wieczorem wezmę lunetę i popatrzę sobie na mój dom. Co nie, Toto? Toto mruknął z aprobatą, a mnie zrobiło się ich szkoda. Są bardzo dzielni i świetnie sobie radzą tu, wśród nas, ale w głębi serca na pewno tęsknią za swoją planetą. Też musieli tam mieć miejsca, które lubili, takie, w których dorastali i gdzie stawiali pierwsze kroki. Patrzenie przez lunetę nikomu nie zastąpi rodzinnych stron. Kiedy tylko pan kierowca pozwolił rozpiąć pasy bezpieczeństwa, od razu podeszłam do Titi i Toto. Mogę do was wpaść i popatrzeć z wami przez tę lunetę? Zapytałam. Jasne, Titi bardzo się ucieszyła. Mam nadzieję, że będzie dobra widoczność. Pokażę ci mój ulubiony wulkan i suche morze i góry i wszystkie księżyce, które krążą wokół naszej planety. Są piękne.
No, a ja ci pokażę taką jedną skałę, z której za mocno się kiedyś wybiłem i o mało nie odleciałem w przestrzeń. Ale mama była wtedy zła, no bo wyobraź sobie, wołasz synka na obiad, a on szybuje w kosmosie.
Roześmialiśmy się tak głośno, że dzieci obok aż podskoczyły, a pani spojrzała na nas zdziwiona. Czy można mieć dwa domy? Zapytałam kilka minut później, gdy jechaliśmy z mamą i tatą naszym autem. Jeden tu, a drugi na innej planecie? Masz na myśli Toto i Titi? Domyśliła się mama. Oczywiście, że można mieć dwa domy, a z czasem ten drugi dom może się stać pierwszym. Jeśli twoim ufolutkom będzie tu dobrze i my będziemy dla nich dobrzy, to kto wie? Ja wiem, wpadłam jej w słowo. Wiem, co im powiem. Nowe przysłowie, które właśnie wymyśliłam. Co dwa domy, to nie jeden. Wiecie co? Okazało się, że nie tylko rodzice czekali na mój powrót z zielonej szkoły. Był jeszcze ktoś. Sąsiadka, pani Adela. Wpadła na nas, gdy akurat wchodziliśmy na klatkę schodową i narobiła takiego krzyku, że chyba cały blok słyszał.
Polcia, kochanie, wróciłaś już, o jak dobrze. Ja cały czas o tobie myślałam i trzymałam kciuki. No i jak ci tam było, słoneczko? Nie zmarzłaś, nie byłaś głodna, nie zrobiłaś sobie krzywdy?
Wszystko w porządku, pani Adelo, powiedziałam, gdy udało mi się złapać oddech po jej mocarnym przytulasie. Świetnie się bawiłam. A moje przetwory zjadłaś? Jasne, razem z koleżankami, zaraz pierwszego wieczoru. I te koleżanki powiedziały, żeby pani podziękować, bo to był najlepszy kompot z gruszek i dżem z wiśni, jaki jadły w życiu.
Pani Adela chyba się wzruszyła,
ale ja miałam jeszcze więcej do powiedzenia. W podziękowaniu od dziewczyn i ode mnie przywiozłam pani pamiątkę z Kaszub. Szybko wzięłam od taty moją walizkę, otworzyłam ją i z pomiędzy ubrań wyjęłam słoiczek kaszubskiego miodu. Kupiłam go specjalnie dla pani. To super zdrowy miód faceliowy. Właściciel pasieki mówił, że ten miód jest łagodny w smaku, ma kwiatowy zapach i chroni przed przeziębieniami.
Pani Adela wpatrywała się w słoik miodu faceliowego jak sztabkę złota. Widziałam, że się bardzo ucieszyła. Nie wiem, czy z miodu, czy dlatego, że o niej pamiętałam. Ale spojrzała na mnie tak jakoś miękko i serdecznie, jak nigdy wcześniej. Dotychczas patrzyła w ten sposób tylko na swojego jamnika. Widzisz, Polu, powiedziała mama wieczorem, gdy przyszła przytulić mnie przed snem. Czasami jeden słoiczek miodu potrafi kogoś uszczęśliwić. To dobrze, że podarowałaś go pani Adeli. Ona jest taka samotna. Już nie będzie, powiedziałam. Dziewczyny z mojej klasy naprawdę pokochały jej przetwory. Chcą ją koniecznie odwiedzić. Jeśli tylko pani Adela się zgodzi. Na pewno się zgodzi. Mama się uśmiechnęła. I może nauczy was samodzielnie robić takie kompoty i dżemy. A my pomożemy jej sprzątać i wyprowadzać jamnika. I nie martwić się cały czas, powiedziałam. Szkoda czasu na zmartwienia, gdy jest tyle dobrych rzeczy do zrobienia.
Pierwszaki z kosmosu czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.